Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Mówili więc Żydzi: czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich: wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Powiedzieli do niego: kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: przede wszystkim, po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w niego. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Bracia i siostry, stosunkowo rzadko się zdarza, żeby Pan Jezus na temat jakiegoś konkretnego epizodu ze Starego Testamentu zostawił nam aż tak jednoznaczną interpretację. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu fragment z Księgi Liczb opisujący plagę jadowitych zwierząt, jadowitych wężów i opowieść o tym, że Bóg kazał Mojżeszowi sporządzić węża miedzianego, dzięki któremu Izraelici mogli szukać ocalenia od tej plagi. Otóż Pan Jezus na temat tego wydarzenia powiedział rzecz następującą. Było to podczas rozmowy z Nikodemem. Rzecz jest zapisana w 3 rozdziale Ewangelii Jana. Czytam: jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. I bezpośrednio potem zaczynają się te słowa Pana Jezusa, z którymi jesteśmy bardzo, bardzo osłuchani, bo pewnie z kilkanaście razy w ciągu każdego roku są nam przypominane. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Natomiast na temat tego epizodu z Księgi Wyjść powiedział Pan Jezus te słowa, które przed chwilą przeczytałem, że jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Słowem Pan Jezus jednoznacznie wskazuje, że ten epizod z wężem miedzianym dotyczy tajemnicy Jego krzyża. Bracia i siostry, w dzisiejszym fragmencie Ewangelii w gruncie rzeczy Pan Jezus mówi coś podobnego, ale nie aż tak wyraźnie odnosząc się do epizodu z Księgi Liczb. Ja tylko przypomnę te słowa, bo one są bardzo podobne do tych z rozmowy z Nikodemem, ale jednak inne. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. Tu niewątpliwie Pan Jezus mówił też o swoim ukrzyżowaniu, ale mówił w perspektywie takiej, że w krzyżu dokona się Jego zwycięstwo. Później chrześcijanie, to zwłaszcza w epoce karolińskiej, lubili wyobrażać sobie i w ogóle malować, czy częściej nawet rzeźbić obraz Chrystusa ukrzyżowanego z koroną na głowie. Bez tych znaków cierpienia, które zwłaszcza w okresie, kiedy zwyciężył styl gotycki w sztuce europejskiej, tylko Chrystus Pan w takim spokoju, majestacie, w królewskiej koronie, jako zwycięzca króluje nad nami. Zatem, zresztą wczoraj celebrant zapowiedział, że dzisiejsza nasza konferencja będzie poświęcona tajemnicy krzyża. Zacznę od przypomnienia, jak bardzo apostołowie, nawet apostołowie, byli zamknięci na tajemnicę krzyża. Jak trudno im było cokolwiek wytłumaczyć. I ja myślę, że ten zwyczaj, zresztą nie obowiązujący absolutnie, ale zwyczaj bardzo wart pielęgnowania, zasłaniania oblicza ukrzyżowanego w niedzielę Męki Pańskiej, czyli przedwczoraj, to ten zwyczaj odwołuje się do tego, że jeżeli nawet apostołom było tak trudno zrozumieć tajemnicę krzyża, to niewątpliwie to się odnosi także do nas. I w związku z tym ten obrzęd adoracji krzyża, w jakim będziemy uczestniczyli w liturgii wielkopiątkowej, oby oznaczał także dla nas jakiś krok następny w zrozumieniu tej wielkiej, niepojętej tajemnicy. Ale ja przypomnę właśnie tę oporność apostołów na zrozumienie tajemnicy krzyża. Trzej ewangeliści, Mateusz, Marek i Łukasz, przedstawiają wszyscy zgodnie, że Pan Jezus w bardzo świadomie wybranych momentach próbował wtajemniczyć swoich uczniów w to, że Syn Człowieczy będzie pojmany przez ludzi, zelżony, ukrzyżowany, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I za każdym razem apostołowie nie rozumieli i w gruncie rzeczy ta zapowiedź o krzyżu do nich nie dochodziła, byli na nią zamknięci. Po raz pierwszy to było pod Cezareą Filipową, kiedy Pan Jezus wydobył z apostołów tę wiarę, która w nich już się zaczęła, ale trzeba ją było z nich wydobyć, że jest On Mesjaszem, Synem Boga Żywego. O tym wspominałem nawet w wczorajszej konferencji, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. No i wreszcie Piotr powiada, bo odpowiedzi byłyby takie, że wszyscy zgadzają się, że jest On kimś wielkim, no, kimś porównywalnym z największymi prorokami, kimś na miarę Mojżesza, Izajasza, no, największych proroków, a wy za kogo mnie uważacie? Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I Pan Jezus jakby chciał skorzystać z tego, że już tyle wiary w nich się pojawiło. I wtedy właśnie zapowiada swoją mękę i swoje przyszłe zmartwychwstanie. I ten sam Piotr, który przed chwilą wyznał boskość Pana Jezusa, jesteś Synem Boga żywego, Mesjaszem. I ten sam Piotr wziął protekcjonalnie Pana Jezusa na bok i próbuje Go upominać. To nie może na Ciebie przyjść. No, uchowaj Boże, to, co Ty wygadujesz? Pan Jezus potraktował go ostro, idź precz. Pewnie sam szatan Ci to podpowiada. I po raz drugi zauważmy, jak starannie Pan Jezus wybrał te momenty, w których próbował otworzyć ich na tajemnicę krzyża. Po raz drugi po wydarzeniu na górze Tabor, po objawieniu tajemnicy przemienienia, kiedy objawił swoją boskość, kiedy twarz Jego i szaty zajaśniały, stały się bielsze niż śnieg i Pan Jezus niedługo potem wraca do tej zapowiedzi, że trzeba, żeby Syn Człowieczy został pojmany przez ludzi, zelżony, ukrzyżowany, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I ewangeliści notują, oni nie rozumieli, o czym on mówi. Tak oni się spodziewali królestwa mesjańskiego, ale królestwa w gruncie rzeczy zamkniętego w wymiarach doczesności. I po raz trzeci, to już naprawdę ostatni moment, żeby próbować ich przygotować na zrozumienie tajemnicy krzyża, rankiem w niedzielę palmową. Apostołowie są pełni takiego podniecenia, że Królestwo Mesjańskie już będzie ogłoszone, już się spodziewają, że będzie triumfalny wjazd Mesjasza do Jerozolimy. I Pan Jezus zapowiada po raz trzeci, że trzeba, żeby Syn Człowieczy został pojmany przez ludzi i zelżony, ukrzyżowany, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I no aż się wierzyć nie chce, kiedy widzimy taką zatwardziałość serca u apostołów wtedy, którzy mieli za sobą już stosunkowo długi okres przebywania osobistego z Panem Jezusem. Wtedy synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, wyrwali się i próbują za pośrednictwem swojej mamusi uzyskać u Pana Jezusa wysokie miejsca w Królestwie Mesjańskim. I Pan Jezus na to: nieszczęście, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, z którego ja mam pić? Czy możecie przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony, a mówił to o chrzcie krwi, jakie się miało dokonać na Kalwarii? Możemy, tak. Bracia i siostry, ja tak długo mówię, to jakby nawet może macie poczucie, że jakby to nie w nastroju konferencji rekolekcyjnej, ale żebyśmy jak pokornie uznali wobec Boga, że może jednak nie jest z nami tak, że my na tajemnicę krzyża jesteśmy tak bardzo pięknie otwarci. Ten zasłonięty krzyż, jaki od ostatniej niedzieli w kościołach znajdujemy, on jednak oznacza także nasze jakieś niedorastanie do zrozumienia tajemnicy krzyża. W każdym z nas jest jakiś opór, niekoniecznie uświadamiany, ale jakiś opór przed otwarcie się na tę tajemnicę, przed przyjęciem tajemnicy krzyża. I stąd właśnie pomysł, żeby całą konferencję rekolekcyjną poświęcić tajemnicy krzyża w naszym życiu. Żeby zacznę od tego, że niewątpliwie dużym błędem jest utożsamianie krzyża z cierpieniem. Owszem, krzyż nieraz polega na tym, że spada na nas czy na kogoś nam bliskiego, czy nawet dalekiego, że spada na nas cierpienie, ale to nie na tym polega tajemnica krzyża. Bardzo możliwe, że my ludzie jesteśmy otwarci na zrozumienie tej tajemnicy dopiero w świetle Chrystusowym. Bardzo możliwe, że Pan Jezus był pierwszym człowiekiem, który przeżył naprawdę tajemnicę krzyża, naprawdę i do końca. Bo na czym polega krzyż w świetle wiary spoglądając? Krzyż, to można powiedzieć, jest to wierność dobru, wierność Bogu, także wtedy, kiedy to trudne. Także wtedy, kiedy to bardzo trudne. Także wtedy, kiedy to jest ponad ludzkie siły, ale za łaską Bożą okazuje się to możliwe. Ja może podam konkretny przykład dla nas Polaków. On może być łatwiejszy do zrozumienia niż dla członków innych narodów. Mianowicie mamy w naszym kościele taką pieśń, która różnym ludziom może się nie podobać. Czasem komuś z nas nawet może się wydawać, że jakby zbyt ostro. Mianowicie w krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Otóż warto wiedzieć, kto jest autorem tej pieśni. Mianowicie Karol Antoniewicz, młody profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, szczęśliwie żonaty, małżeństwo bardzo udane oboje i głęboko wierzący, i kochający się, mają 5 dzieci. I spadło na nich takie nieszczęście, że kolejno dzieci im umierają. Wszystkie 5. Nieraz się zdarza, że śmierć jednego dziecka, już rodzice się obrażają na Pana Boga, że 5 dzieci, znaczy Antoniewiczowi pomagała przechodzić przez tę tragedię żona, bo było w niej bardzo dużo autentycznego zawierzenia Panu Bogu. Ale proszę sobie wyobrazić, że żona bardzo szybko również umarła. I ten człowiek usłyszał w tym wszystkim, co go spotkało, wezwanie do powołania kapłańskiego. Został księdzem. Jest to jeden z bardzo wybitnych kaznodziejów polskich. I jeżeli ktoś taki napisał takie słowa, że w krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka, to niewątpliwie trzeba 10 wcześniej pomyśleć, zanim zaczniemy te słowa krytykować. Ten człowiek dobrze wiedział, czym jest krzyż i wiedział, że jego krzyż nie polega na tym, że takie kolejne nieszczęścia go spotykały, tylko że jego krzyż polega na tym, że nawet w takich nieszczęściach on był blisko Pana Boga, a nawet to go jakoś do Pana Boga zbliżało. Zatem tajemnica krzyża to jest przede wszystkim uwierzenie, że ten świat jest naprawdę Boży. Jest naprawdę Boży także w tych momentach, w tych sytuacjach, kiedy jakby rzeczywistość temu przeczy. Kiedy wydaje się, że więcej zło ma tu do powiedzenia niż dobro. I otworzyć się na krzyż, to przecież nie chodzi o to, żebyśmy o złu myśleli pozytywnie, żeby nawet nie chodzi o to, żeby wywyższać cierpienia, żeby nie przejmować się nieszczęściami. Jasne, że wszelkiego zła, jeżeli ono przychodzi na nas czy na kogoś innego, powinniśmy unikać i cieszyć się i dziękować Panu Bogu, jeżeli da się go unikać. Natomiast rzecz w tym, że ten świat jest Boży, że że nawet w tych sytuacjach, kiedy wydaje się, że zło zwycięża, że także wtedy no, trwać przy dobru, trwać przy Bogu, trwać w zawierzeniu Panu Bogu. I na tym polega krzyż, bo domyślałem się, myślę, że te domysły są słuszne, że pierwszym, kto przez krzyż przeszedł tak, jak trzeba, jest ten, który przez swój krzyż przeszedł wręcz idealnie, wzorcowo. Pan nasz Jezus Chrystus. No, spotkało go zło przekraczające no, wszelką ludzką wyobraźnię. Za całe dobro, z jakim on przyszedł do nas ludzi, spotkało go to, że został tak potwornie skrzywdzony. Przecież nie tylko w ten sposób, że potworne cierpienia mu zostały zadane, ale także wyszydzony, także pogardą otoczony i tak dalej, i tak dalej. I on w tej sytuacji, Pan nasz Jezus Chrystus, trwał cały w zawierzeniu swojemu Ojcu. Nawet wtedy, kiedy wołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Nawet wtedy. I w związku z tym, jeżeli jesteśmy wyznawcami Pana Jezusa, to dobrze jest no, nabrać tego takiego optymistycznego patrzenia na tajemnicę krzyża, że znaczy nigdy nie pragniemy czegoś złego, nie. No, rzeczą jasną, jeżeli przychodzi czy jakaś choroba, czy nieszczęście, czy jakaś krzywda, niesprawiedliwość i tak dalej, rzecz jasna, że wolelibyśmy, żeby tego nie było, ale rzecz w tym, że staramy się trzymać Pana Boga także wtedy, kiedy to jest nawet jakby ponad nasze siły. I daj mi na to dam taki zwyczajny przykład, który niestety, krzyża, który niestety no, całkiem niemało ludzi spotyka. Jakimś małżonkom rodzi się ciężko chore dziecko, dajmy na to zespołem Downa. My, przyzwyczajeni do krytykowania Pana Boga, to wtedy stawiamy sobie dramatyczne pytania, no gdzie jest Pan Bóg, czy Pan Bóg nie widzi i tak dalej. Natomiast jeżeli staram się w duchu wierności krzyżowi, wierności Bogu, patrzeć na to nieszczęście, bo oczywiście to jest nieszczęście, że dziecko z takim brakiem się urodziło, to raczej pytamy, co my mamy zrobić, żeby temu dziecku okazywać miłość taką, jaką potrafimy, żeby pomóc mu znaleźć się w życiu, no i tak dalej, i tak dalej. Ja wczoraj, mieliśmy wczoraj konferencję na temat modlitwy i musiałem skrócić w momencie, no, gdzie jakby no, wydawało mi się, że zabrakło czasu, żeby powiedzieć pewne bardzo ważne prawdy na temat modlitwy. I wykorzystam to, żeby w ramach konferencji o krzyżu no, przypomnieć, powiedzieć to, o czym wczoraj mi się nie do końca udało. Mianowicie przerwałem tę konferencję w takim momencie, że najpierw no, próbowałem pokazać, że jeżeli modlitwa to jest nasze spotkanie z Panem Bogiem, to jest bardzo ważne, żeby z Panem Bogiem spotykać się tam, gdzie z Bogiem spotkać się można. Zatem raczej w uwielbianiu Pana Boga, raczej w posłuszeństwie Jego przykazaniom, znaczy nie w nienawiści, nie w jakichś niedobrych, znaczy nie w hałasie, w jakichś niedobrych postawach duchowych. I druga rzecz, drugi moment naszego tajemnicy, naszego spotykania się z Bogiem, to po prostu docenić samo bycie w Bożej obecności. W żywocie świętego Jana Vianney'a jest taki epizod szalenie pouczający, też pokazujący, że Jan Vianney, chociaż święty, też umiał się uczyć od ludzi, dla których przecież miał być pasterzem. Do jego kościoła w Ars wchodził miejscowy wieśniak, i który po prostu lubił przychodzić do kościoła i tak długo sobie wysiadywać w tym kościele. I kiedyś podkusiło księdza Jana Vianney, żeby zapytać, o czym wy tam z Panem Jezusem rozmawiacie. A ten wieśniak odpowiada, a nie, po prostu ja sobie siedzę w Jego obecności, Pan Jezus patrzy na mnie, a ja na Niego. I to jest cała moja modlitwa. I bracia i siostry, czasem spróbujmy takiej modlitwy, że jakby nawet nie sięgamy do słów, ale cieszymy się tym, że możemy stanąć w obecności Bożej, że ta miłość Boża jakby nas ogarnia, jakby nas osłania. I wreszcie dwa następne elementy modlitwy. I tutaj wykorzystam to, żeby wrócić do konferencji o tajemnicy krzyża. Mianowicie spotkanie z Panem Bogiem to jest oczywiście również rozmowa. Rozmowa ma dwa elementy, to jest oczywiste, że rozmowa polega nie na tym tylko, że mówię, ale przede wszystkim na tym, że słucham. Także mówię, tak, ale przede wszystkim na tym, że słucham. Nawet to już pogańscy mędrcy zauważyli, że Pan Bóg to bardzo przemyślnie stworzył człowieka, że dał nam jedną buzię i aż dwoje uszu, żebyśmy starali się więcej słuchać niż mówić. I tę zasadę też warto wprowadzać w naszą modlitwę, znaczy w modlitwę, w której brakuje wsłuchiwania się w to, co Pan Bóg ma nam do powiedzenia, to w gruncie rzeczy można pytać, czy to jest w ogóle modlitwa. No, to jest, jeżeli modlitwa, to jakoś tam okaleczona. I tu się podzielę moim osobistym doświadczeniem, ponieważ no, niestety wielokrotnie stawałem w sytuacji, kiedy no, rozumiałem, że nie jestem w stanie pomóc człowiekowi, który przyszedł do mnie oczekując pomocy. To są takie sytuacje, kiedy kogoś spotkało jakieś nieszczęście, dajmy na to, dowiedziałem się, że jestem śmiertelnie chory, że dni moje na tej ziemi są już policzone, albo co czasem jeszcze gorzej przeżywamy, że ktoś z naszych bliskich jest taki właśnie, może już nawet terminalnie chory. To jest no, nieszczęście, z którym nie wiadomo, jak sobie radzić. Czasem to są sytuacje, kiedy rodzone dziecko, w które włożyliśmy tyle miłości, no, schodzi na manowce. Gdzieś jakieś narkotyki, jakieś nie wiadomo co. Albo powiedzmy sytuacja, kiedy ktoś bliski, czasem nawet właśnie rodzone dziecko, popełnia samobójstwo. No jak wtedy pomóc? I powiem szczerze, że jedna rada, którą staram się w takich sytuacjach dawać, kiedy wiem, że nie potrafię pomóc, jest zawsze, czy prawie zawsze zrozumiała. przez ludzi, którzy u mnie szukają pomocy. Mianowicie mówię wtedy no po prostu, że oczywiście jestem tylko człowiekiem i to przekracza moje możliwości, ale spróbuj pójść do Pana Jezusa. Nie chodzi nawet o to, żebyś coś Mu mówił, chociaż oczywiście mówienie do Pana Jezusa w takim momencie nie jest zakazane. Może nawet tego mówienia będzie dużo, ale po prostu bądź w Jego obecności. Próbuj wsłuchać się w to, co On ma Ci do powiedzenia. I nie chodzi o to, że od razu usłyszysz, co Pan Bóg do Ciebie mówi, ale jest to jakaś tajemnica przychodzenia w przestrzeń Bożej obecności, że człowiek wstaje z takiej audiencji u Pana Boga czy u Pana Jezusa no, jakiś spokojniejszy, jakiś silniejszy. Znaczy, wydaje się, że to jest niezwykle ważny sposób modlitwy, wsłuchiwanie się w Boga, który chciałby mi coś powiedzieć i niekoniecznie za pomocą ludzkich zdań. I generalnie w ogóle, jeżeli widzimy w modlitwie rozmowę z Panem Bogiem, to dobrze jest też sobie uświadomić, że to nie, że dopiero aż z Panem Bogiem, ale nawet nasza rozmowa z ludźmi, nawet z naszymi bliskimi, to nieraz polega na tym, oczywiście zdań ludzkich słów, ludzkich zdań nie unikamy, ale nieraz polega na tym, że zarówno to, co ja mówię, jak to, co słyszę w tej rozmowie, no przekracza treść zdań, które się w czasie tej rozmowy pojawiają. I tak samo jest z modlitwą. To jest, krótko mówiąc, te cztery elementy modlitwy. Ja wiem, że mówię nieporadnie, ale może ta nieporadność jest darem Bożym, obliczonym na to, żeby każdy z nas stosownie do swojego temperamentu, stosownie do swojej biografii, jakąś taką taktykę swojej modlitwy obmyślił i wprowadzał w życie. Powtarzam te cztery elementy. Po pierwsze, szukać miejsca, gdzie Pana Boga spotkać można. Na pewno nie w hałasie, na pewno nie w nienawiści i tak dalej. Po drugie, być w obecności Bożej. Po trzecie, słuchać, co Pan Bóg ma mi do powiedzenia. Czasem to strasznie proste rzeczy słyszymy, mianowicie czasem wtedy w ramach wsłuchiwania się w to, co Pan Bóg ma nam do powiedzenia, docieramy do jakichś pouczeń, jakie zostawił nam sam Pan Jezus, jakie znajdują się w Ewangeliach. Czasem nawet w czasie modlitwy warto w ten sposób słuchać Pana Boga, że otwieram sobie Ewangelię i wsłuchuję się w to, co On ma mi do powiedzenia. Ja już powolutku będę kończył, ale jednak powolutku. Mianowicie tak podkreślałem, że nie utożsamiajmy krzyża z cierpieniem. Krzyż to jest wierność Panu Bogu, wierność dobru, także wtedy, kiedy to jest trudne, także wtedy, kiedy to się wydaje ponad nasze siły. I pod tym względem myślę, że dobrze zrobię, jeżeli Państwu przypomnę taką stosunkowo znaną, ale przypominać rzeczy znane też warto, naukę świętego Augustyna. Święty Augustyn mówił tak. Rzecz jasna, jesteś chrześcijaninem, to jest oczywiste, unikamy zła. Zachowujmy Boże przykazania. I to jest jasne, jestem chrześcijaninem, to rzecz jasna, staram się iść przez życie czyniąc dobro. Ale chciałbym Ci powiedzieć, mówił święty Augustyn, że są rzeczy ważniejsze jeszcze niż czynienie dobra. Tym czymś ważniejszym niż czynienie dobra jest cierpliwie otworzyć się na zło, którego nie jestem w stanie uniknąć, które przyszło, mimo że ja go bardzo nie chcę, ale którego nie jestem w stanie uniknąć. To cierpliwe odnoszenie, otwarcie się na dobro, no jest wielkim, wielkim darem Bożym i tutaj tak przypomina mi się taki obraz. Nawet nie potrafię podać świętego, od którego jakby u którego ten obraz znalazłem, mianowicie który święty, który podpowiada przypatrz się Chrystusowi ukrzyżowanemu. Tak, dzisiaj mamy te wizerunki ukrzyżowanego zasłonięte, ale każdy z nas bez trudu może sobie wyobrazić obraz Chrystusa ukrzyżowanego. Spójrz na Jego ręce i przypomnij sobie, jak wiele dobra On tymi rękoma zrobił. On tymi rękoma otwierał oczy niewidomym, dotykał trędowatych i byli oczyszczeni. On tymi rękoma rozdawał chleb. Jak wiele dobra robił, ale nas, grzeszników, zdenerwowało to, że On jest taki dobry, że On rozsiewa tyle dobra. I postanowili tak Go urządzić, żeby już nie mógł żadnego dobra robić. I chwycili Go i te ręce przybili Mu do krzyża. I zobaczcie, co wtedy się zdało. On tymi przybitymi do krzyża rękoma objął cały ród ludzki, nas wszystkich, dokonał naszego odkupienia. To jest ta tajemnica znoszenia zła, którego nie możemy uniknąć, które nas spotkało, znoszenia zła w jedności z Panem Bogiem. Jeszcze na koniec tylko dwie już bardzo drobniutkie myśli. Mianowicie w roku mniej więcej 108 biskup Ignacy z Antiochii, skazany na śmierć, pisze swoje ostatnie listy do kościołów i jeden do młodego wówczas biskupa Polikarpa, w którym napisał słowa o tyle ciekawe, że zacytował je papież Pius XII w roku chyba 1946, pisząc list do nas Polaków. Mianowicie pisze Ignacy do Polikarpa: bądź nieugięty tak jak kowadło uderzane młotem. Dzielność zapaśnika polega na tym, że odbiera razy i zwycięża. I to jest właśnie tajemnica krzyża. Że nawet jeżeli jakieś razy nas spotykają, których nie możemy uniknąć, to żeby za sprawą łaski Bożej, żeby to było nasze zwycięstwo. Tak. No i ostatnia myśl w gruncie rzeczy, temu powinno się poświęcić odrębną konferencję, mianowicie tajemnica krzyża to przecież nie tylko moje spotkanie ze złem, które przekracza moje siły, ale to jest także moje spotkanie ze złem, które spotyka innych ludzi. To jest tajemnica, którą przerabiamy w Wielkim Poście, zwłaszcza pod tytułem Szymon Cyrenejczyk. Tak. Nie mam wątpliwości, że nie ma wśród nas ani jednej osoby, która by w życiu nie spełniała kiedyś posługi Szymona Cyrenejczyka wobec kogoś dotkniętego cierpienia, wobec kogoś, kto niesie swój krzyż. Tak, być może nawet w tej chwili niektórzy spośród nas znajdują się w takiej sytuacji, w sytuacji Szymona Cyrenejczyka. Także, że bracia i siostry, zakończę tę konferencję słowami tej pieśni niezwykłej i tak niezwykłego autora.
Karola Antoniewicza. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie. Słowem, Panie Jezu, daj nam odgadnąć Twój krzyż, daj nam tę łaskę, żebyśmy Wielki Piątek, zwłaszcza podczas uroczystości adoracji Twojego krzyża, żebyśmy kroczek więcej postąpili ku zrozumieniu tajemnicy krzyża. Amen.